Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Jedenastego listopada w 90. rocznicę odzyskania niepodległości wita Państwa Krzysztof Bronk. Nasz program rozpoczniemy od relacji Rafała Łącznego z dzisiejszych uroczystości w różnych miastach Polski. Przedstawimy też listopadowy numer miejsc świętych. Ksiądz Waldemar Turek opowie o działalności świętego Pawła w Ikonium.
W całej Polsce odbywały się dziś uroczystości 90. rocznicy odzyskania niepodległości. W kościołach sprawowane były msze święte w intencji ojczyzny, zaś w miejscach pamięci składano wieńce i oddawano cześć bohaterom. Relacja Rafała Łącznego.
Centralne uroczystości Święta Niepodległości rozpoczęły się mszą świętą sprawowaną w Bazylice pod wezwaniem Świętego Krzyża w Warszawie. Przewodniczył jej nuncjusz apostolski w Polsce, arcybiskup Józef Kowalczyk, który powiedział, że 11 listopada jednoczy nas ten sam cel, dziękczynna modlitwa za odzyskanie niepodległości.
Był to owoc wielkiej pracy, cierpienia, dyplomatycznych wysiłków, a także modlitwy wybitnych Polaków, polityków, mężów stanu, pisarzy, duchowieństwa i ludu Bożego. Wszyscy oni w różnych warunkach życiowych dążyli do jednego celu, żeby Polska była niepodległa, żeby odzyskała należne jej miejsce na mapie Europy. Ogromna cena, jaką zapłacili za suwerenność i niepodległość ojczyzny, pokazuje, jak wielkie znaczenie miały dla nich te wartości.
W homilii biskup polowy Wojska Polskiego Tadeusz Płoski przypomniał, że na wszystkich Polakach spoczywa odpowiedzialność za los kraju. Jak podkreślił 90 lat temu podczas odrodzenia niepodległej Polski, odbudowie towarzyszył ogromny zapał, który scementował wszystkich – ziemian, inteligencję i chłopów.
Wszyscy uświadamiali sobie fakt, że do wolności doszli pod przewodem dwóch wartości – patriotyzmu i religii. Za ducha mądrości dziękowali Bogu, że mimo napięć Polska liczyła się na arenie Europy. Wolność wpisana była i jest w duszę Polaków. Wolność dla Polaka to jak powietrze, to jak woda dla życia.
W południe z udziałem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego na stołecznym placu Piłsudskiego dokonano uroczystej zmiany wart przed grobem nieznanego żołnierza. Odbył się również apel poległych. Jak przypomniał prezydent Kaczyński, patriotyzm i przywiązanie do ojczyzny to wartości najwyższe.
Patriotyzm nie oznacza nacjonalizmu. Nacjonalizm, a jeszcze tym bardziej szowinizm, bierze się z nienawiści. Patriotyzm bierze się z miłości, z poczucia utożsamienia się ze wspólnotą, ze wspólnoty kultury i historii. I taki patriotyzm był potrzebny wtedy i w równym stopniu potrzebny dzisiaj.
We Wrocławiu mszy świętej w intencji ojczyzny w Bazylice Mniejszej pod wezwaniem świętej Elżbiety przewodniczył arcybiskup Marian Gołębiewski. W homilii metropolita wrocławski wskazał na zadania, jakie stoją przed naszym narodem.
Aby w ojczyźnie naszej nie było bandytyzmu, korupcji, rozbojów, narkomanii, alkoholizmu, aby nie było przymusowej emigracji zarobkowej. A jednocześnie chcemy, aby ludzie, którzy piastują władzę, odznaczali się wysoką klasą polityczną.
Zdaniem arcybiskupa Stanisława Nowaka, który przewodniczył modlitwie za Polskę w częstochowskiej archikatedrze pod wezwaniem Świętej Rodziny, dzisiejszy patriotyzm musi się wciąż doskonalić i oczyszczać.
Trzeba ten patriotyzm stworzyć na nowo, ale biada nam, gdy się oddzielimy od korzeni, od historii, od matki wiary, od kościoła, od religii, od pacierza.
W opinii biskupa Zbigniewa Kiernikowskiego, który w Siedlcach sprawował mszę świętą w intencji ojczyzny, właściwie pojęty patriotyzm zaczyna się od kształtowania samego siebie.
Właściwie pojęty patriotyzm zaczyna się od kształtowania samego siebie. Wtedy patriotyzm nie będzie żadnym nacjonalizmem i nie będzie też kosmopolityzmem, gdzie wszystko jest obojętne, czy tym nacjonalizmem, gdzie się ktoś czy grupa jakaś zamyka dla siebie i w jakiś sposób nie chce wejść w relacje do drugich. Trzeba dobrze poznać własną tożsamość, kim jesteś, człowieku stworzony na obraz i podobieństwo Boga. Jesteś stworzony do wspólnoty.
W ramach centralnych obchodów 90. rocznicy odzyskania niepodległości traktem królewskim w Warszawie przeszła defilada historyczna, zaś na Zamku Królewskim otwarto multimedialną wystawę Dwudziestolecie oblicza nowoczesności. Uroczystości zakończyła gala w Teatrze Narodowym, podczas której pieśni patriotyczne wykonywali znani polscy artyści. Dla Radia Watykańskiego Rafał Łączny, Katolicka Agencja Informacyjna.
Pozostańmy jeszcze w atmosferze dzisiejszego święta. Spuścizna tych, którzy za Polskę poświęcili swoje życie, jest głównym tematem listopadowego numeru Miejsc Świętych. Przed mikrofonem redaktor pisma Joanna Maria Struczyk.
Listopad to miesiąc zadumy nad przemijaniem naszego życia. W tym czasie częściej niż zwykle myślimy o tych, którzy przed nami odeszli do Pana. Myśli te są tym intensywniejsze, im bardziej byli oni nam bliscy i zasłużeni dla naszego życia. W najnowszym numerze miesięcznika Miejsca Święte redakcja proponuje czytelnikom refleksję nad spuścizną tych, którzy poświęcili życie, abyśmy mogli cieszyć się suwerennością naszej ojczyzny. W bieżącym miesiącu bowiem mija 90. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. W listopadowych Miejscach Świętych czytelnicy znajdą więc wiele interesujących tekstów, które przybliżają dokonania naszych przodków na rzecz odzyskania niezawisłości. Warto się z nimi zapoznać, gdyż oprócz prezentacji warstwy faktograficznej, artykuły te ukazują także osobowość przedstawicieli tamtego pokolenia Polaków. Bo chociaż sam akt przywrócenia państwowości dokonał się na płaszczyźnie polityczno-militarnej, to przecież nie miałby on miejsca, gdyby nie zaangażowanie całego narodu. A więc poza artykułami o tematyce ściśle historycznej, czytelnicy mogą zapoznać się ze wspomnieniami o mniej znanych ludziach, którzy byli gotowi poświęcić się dla tej najświętszej sprawy, walcząc o Polskę niekoniecznie orężem. Taką postacią na przykład był Józef Teodorowicz, arcybiskup polskich Ormian, który z ogromnym zaangażowaniem podejmował działania na rzecz polskości nie tylko własnej, małej ojczyzny, to jest Kresów, ale również Wielkopolski. Ponadto zabiegał o przychylność dla sprawy polskiej bezpośrednio u papieży. Najpierw u Benedykta XV, a potem u Piusa X. Aby bliżej zapoznać się z tą niezwykłą postacią, warto przeczytać tekst Marka Jurka. Z kolei o losach rodziny Bocheńskich, z której wywodzili się niezapomniany filozof ojciec Innocenty oraz znany publicysta polityczny Aleksander, piękne wspomnienie publikuje Maria Wrzeszcz. W najnowszych Miejscach Świętych znajdziemy też ciekawy reportaż Ewy Czumakow z Sulejówka, pod warszawskiej siedziby Józefa Piłsudskiego, a w nim m.in. o prywatnym życiu marszałka, jego upodobaniach oraz zwyczajach, jakie obowiązywały w jego willi zwanej Willą Milusin. Dziś mieści się tam jego muzeum, którego kustosz Jerzy Pawłowski z wielką troską po latach komunizmu przywraca temu miejscu należny szacunek. Listopadowy numer Miejsc Świętych zaprasza także czytelników do Sieradza. To jedno z najstarszych miast w naszym kraju. Sieradz otrzymał prawa miejskie między rokiem 1247 a 1255, zaś najdawniejsze ślady osadnictwa na tym terenie sięgają nawet VI-VII wieku. Poza zarysem historii tego starodawnego grodu, w Miejscach Świętych można również przeczytać interesujący wywiad z księdzem Marianem Bronikowskim, kustoszem zabytkowej kolegiaty sieradzkiej. Jest ona w tym mieście nie tylko ważnym centrum duszpasterskim, ale także ośrodkiem życia kulturalnego. W listopadowych Miejscach Świętych warto zapoznać się z reportażem Krzysztofa Renika prosto z Indii. Autor, korespondent Polskiego Radia w Azji Południowej, oprócz prezentacji przebiegu ostatnich wydarzeń związanych z prześladowaniem chrześcijan w tym kraju, jako znawca kultury i mentalności hinduskiej, szczegółowo objaśnia podłoże niechęci do naszej religii i przekonuje, że nie powinno się utożsamiać całego społeczeństwa indyjskiego z grupami fundamentalistów. Zapraszamy do lektury najnowszego numeru Miejsc Świętych. Czytelnicy mogą w nim zapoznać się nie tylko z ciekawymi artykułami, ale także wieloma unikalnymi fotografiami z czasów walk o niepodległość oraz początków kształtowania się państwowości polskiej po 1918 roku.
Mówiła Joanna Maria Struczyk z redakcji miesięcznika Miejsca Święte.
Śladami apostoła narodów.
Działalność Wikonium.
Przed mikrofonem ksiądz Waldemar Turek.
Po tym, jak apostołowie Paweł i Barnaba zostali wyrzuceni z Antiochii Pizydyjskiej, przybyli do Ikonium. Miasto, które obecnie nazywa się Konia, jest położone w południowo-środkowej części Azji Mniejszej, w bogatej oazie na skraju wyżyny środkowej Anatolii. W starożytności prowadził tędy ważny szlak komunikacyjny z Syrii do Efezu i Rzymu. W III wieku przed Chrystusem Ikonium wraz z całym regionem uległo inwazji Galów. Od tego czasu cała ta część Azji Mniejszej była znana jako Galacja. W 25 roku przed Chrystusem stała się ona prowincją rzymską. W Ikonium mieszkała liczna i dobrze zorganizowana wspólnota żydowska, skrupulatnie trzymająca się swoich zasad religijnych. Paweł i Barnaba rozpoczęli nauczanie już tradycyjnie właśnie od środowiska żydowskiego. Posłuchajmy opisu zamieszczonego w Dziejach Apostolskich. W Ikonium weszli tak samo do synagogi żydowskiej i przemawiali, także wielka liczba Żydów i pogan uwierzyła. Ale ci Żydzi, którzy nie uwierzyli, podburzyli i źle usposobili pogan wobec braci. Pozostali tam dość długi czas i nauczali odważnie, ufni w Pana, który potwierdzał słowo swej łaski cudami i znakami dokonywanymi przez ich ręce. I podzielili się mieszkańcy miasta. Jedni byli z Żydami, a drudzy z apostołami. Gdy jednak dowiedzieli się, że poganie i Żydzi wraz ze swymi władzami zamierzają ich znieważyć i ukamienować, uciekli do miast Likaonii. Cypr, Antiochia Pizydyjska, Ikonium. Już można mówić o pewnym stylu posługi Pawła i Barnaby oraz o reakcji ze strony tych, do których adresowali oni naukę o Chrystusie. Apostołowie rozpoczynali posługę od środowisk żydowskich, albowiem z Żydami, przynajmniej tak im się wydawało, łatwiej można było znaleźć wspólny język z racji na wspólne dziedzictwo Starego Testamentu. Jednocześnie jednak głosili Słowo Boże wśród pogan, odwołując się do nieco innych tematów, ale też prowadzących do prawdy o Chrystusie. Zwykle zaraz na początku dosyć dużo ludzi, zarówno z jednego, jak i drugiego środowiska, przyjmowało ich naukę. W tym momencie następowała ostra reakcja ze strony tych Żydów, którzy nie uwierzyli. Podburzali oni przeciwko wysłannikom nowej religii nie tylko współbraci, ale również pogan. Apostołowie nie zważali na opór, przynajmniej do pewnego momentu, i kontynuowali posługę słowa, która przynosiła zaskakująco dobre wyniki. Nie brakowało im odwagi, ufności w Pana, który niekiedy przez ich ręce dokonywał cudownych znaków, co wywoływało ogromne zdumienie i zainteresowanie ze strony słuchających. Zwykle w miejscowości, w której działali apostołowie, dochodziło do podziału, który w przypadku mieszkańców Ikonium okazał się bardzo wyraźny. Jedni byli z Żydami, a drudzy z apostołami. Oto sprawdzały się słowa Chrystusa, który powiedział: czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam wam, lecz rozłam. Odtąd bowiem pięcioro będzie rozdwojonych w jednym domu. Troje stanie przeciw dwojgu, a dwoje przeciw trojgu. Możemy się pytać, dlaczego nauczanie apostolskie powodowało tak skrajne reakcje? Dlaczego jedni otwierali się na Słowo Boże, a inni nie tylko je odrzucali, ale zaczynali prześladować tych, którzy je głosili? Z Dziejów Apostolskich dowiadujemy się, że ci Żydzi z Ikonium, którzy wystąpili przeciwko apostołom, przybyli nawet do Listry. Podburzyli tłum, ukamienowali Pawła i wywlekli go za miasto, sądząc, że nie żyje. Jeśli dzisiaj ktoś w sposób wyraźny występuje przeciwko ludziom Kościoła, szukamy przyczyn tego typu stanowiska w braku autentyczności naszego życia, w naszych słabościach i grzechach, w błędach, jakie popełniamy w działalności duszpasterskiej. Te i wiele innych czynników odgrywa z pewnością znaczącą rolę, ale chyba nie uzasadnia w pełni tak wrogiej postawy w odniesieniu do Kościoła w różnych momentach jego burzliwej historii, jak i w czasach dzisiejszych w różnych częściach świata. Posługiwanie Pawła i Barnaby, jak też reakcja na nie ze strony Żydów i pogan, każe nam szukać innych, głębszych wyjaśnień, a zacytowane słowa Chrystusa o tym, że przyniósł rozłam na ziemię, podsuwają nam pewne odpowiedzi. Zresztą już wydarzenia z dzieciństwa Jezusa, zwłaszcza ucieczka do Egiptu i rzeź młodzianków, ukazują, że mocne ciemności przeciwstawiają się światłu. Słowo przyszło do swojej własności, a swoi go nie przyjęli. Całe życie Chrystusa będzie naznaczone prześladowaniem. Ci, którzy należą do Niego, będą z Nim doznawać tego samego prześladowania. Warto przytoczyć w tym kontekście słowa świętego Augustyna, który w swoim epokowym dziele o Państwie Bożym stwierdza, iż Kościół kontynuuje swoją pielgrzymkę wśród prześladowań świata i pocieszeń Boga. Innymi słowy, Kościół, zgodnie z zapowiedzią swojego założyciela, spełnia swoją misję, napotykając na poważne trudności ze strony różnych środowisk, dysponujących niekiedy potężnymi środkami. Katechizm Kościoła katolickiego, odwołując się do Ewangelii, wyjaśnia, że Kościół przechodzi przez próbę, która chwieje wiarą wielu wierzących. Prześladowanie, które towarzyszy jego ziemskiej pielgrzymce, odsłania tajemnicę bezbożności pod postacią oszukańczej religii, dającej ludziom pozorne rozwiązanie ich problemów za cenę odstępstwa od prawdy. Największym oszustwem religijnym jest oszustwo pseudomesjanizmu, w którym człowiek uwielbia samego siebie zamiast Boga i Jego Mesjasza, który przyszedł w ciele. Apostołowie Paweł i Barnaba, pełni ufności w Pana, nie zrażali się napotykanymi trudnościami. Wyrzucani z jednego miasta, szli do innego, świadomi misji, jaką im Pan zawierzył, i Jego wewnętrznej pomocy, która im nieustannie towarzyszyła. Umacniali duszę uczniów, zachęcając do wytrwania w wierze, bo przez wiele ucisków trzeba nam wejść do Królestwa Bożego.
Była to audycja
Śladami Apostoła Narodów
w opracowaniu księdza Waldemara Turka.
Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.